Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 3 sierpnia, minęła godzina 18. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko desygnował na premiera Wiktora Janukowycza. Głosowanie parlamentu zostało przeniesione na jutro. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wystosował list w stanowczym tonie do prezydenta Kaczyńskiego. Izrael kontynuuje ataki na Liban i wytycza tzw. strefę bezpieczeństwa. Po 3 tygodniach od rozpoczęcia ofensywy izraelskiej w południowym Libanie dyplomacja europejska stara się nawiązać dialog z Syrią. Zdaniem francuskiego ministra spraw zagranicznych Philippa Douste-Blazy francuski projekt zawieszenia broni zdobywa coraz większe poparcie. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania popołudniowego wydania naszej audycji, którą przygotowałam wraz z Krzysztofem Rutkowskim i Piotrem Moszyńskim. Po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, magazyn muzyczny Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka ze Świata oraz dwie powtórki kronikę Piotra Błońskiego z cyklu Salony i Wystawy oraz multimedia Stefana Rigera. A oto wiadomości. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko desygnował na premiera Wiktora Janukowycza, co pozwala uniknąć rozwiązania parlamentu. Decyzję tę miał dziś rozpatrzeć parlament, jednak ze względów, jak to określił prezydent, technicznych, głosowanie oraz ceremonia zaprzysiężenia przeniesione zostały na jutro. Liderzy prorosyjskiej Partii Regionów Ukrainy, proprezydenckiej Naszej Ukrainy, Partii Socjalistycznej i Komunistycznej oraz prezydent Juszczenko podpisali w Kijowie Uniwersał Jedności Narodowej, co ma przypieczętować powstanie nowej koalicji parlamentarno-rządowej. Postawienie Janukowycza na czele rządu jest pozytywnie oceniane przez ekonomistów, natomiast najprawdopodobniej opóźni ewentualne wejście Ukrainy do NATO. Posłuchajmy, co na temat ostatnich przesunięć na politycznej scenie Ukrainy mówi z Kijowa nasza korespondentka Teresa Pakosz.
Ceremonia podpisania Uniwersum Jedności Narodowej miała miejsce dzisiaj w Kancelarii Prezydenta. Uniwersum podpisali przedstawiciele proprezydenckiej Naszej Ukrainy, Partii Regionów, Socjaliści i Komuniści. Julia Tymoszenko konsekwentnie odmówiła współpracy przy opracowywaniu tekstu porozumienia oraz podpisaniu samego porozumienia, nazywając je klęską obozu pomarańczowego. Blok Julii Tymoszenko przeszedł do opozycji. Jutro, 4 sierpnia, została wyznaczona ceremonia zaprzysiężenia premiera Wiktora Janukowycza, lidera Partii Regionów. Dzisiaj, podaje Kancelaria Prezydenta, jest to niemożliwe ze względów proceduralnych. Prezydent Wiktor Juszczenko skrytykował Julię Tymoszenko za bierność w opracowywaniu protokołu porozumienia i brak chęci podpisania porozumienia jedności narodowej, nazywając pozycję Tymoszenko pustą polityką. Z Placu Niepodległości w Kijowie zwijane są namioty opozycjonistów, to studencka pora i inni. Wieczorne posiedzenie Rady Najwyższej odbyło się pod przewodnictwem Aleksandra Moroza. Koalicjanci wyznaczyli kierunki działalności. Jest to współpraca ze Światową Organizacją Handlu, jedyną przestrzenią ekonomiczną, Unią Europejską i NATO. Lider Naszej Ukrainy, Roman Bezsmertny, oświadczył, że podpisane uniwersum odzwierciedla interesy tych, co trwali na Majdanie podczas pomarańczowej rewolucji. Przedstawiciel bloku Julii Tymoszenko Turczynow nazwał Koalicję Jedności Narodowej zdradą interesów narodowych Ukrainy. Dzisiaj prezydent Juszczenko udzieli wywiadu mediom ukraińskim o godzinie 21. Dla RFI Teresa Pakosz, Radio Lwów.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, mającego siedzibę w Strasburgu, wystosował list do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Szerzej na ten temat Piotr Moszyński.
List zawiera stanowczy apel o zmianę stanowiska prezydenta RP w kwestii kary śmierci i przypomnienie, iż jej ewentualne przywrócenie stanowiłoby naruszenie podstawowych wartości Rady Europy i groziłoby wykluczeniem Polski z Rady. René van der Linden nawiązuje do sugestii szefa państwa polskiego, by rozważono przywracanie kary śmierci w krajach europejskich i wzywa go do wycofania tej sugestii. Podkreśla, że utworzenie strefy wolnej od kary śmierci od Islandii po Władywostok i od Norwegii po Turcję należy do największych osiągnięć Rady Europy. List zawiera też opinię, iż na karę śmierci nie ma miejsca w żadnym nowoczesnym i cywilizowanym kraju, a jej przywrócenie stanowiłoby bezpośredni atak na nasze wspólne wartości oparte na poszanowaniu podstawowej ludzkiej godności. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ocenia także ewentualne przywrócenie kary śmierci jako poważny krok wstecz w rozwoju paneuropejskiej przestrzeni poszanowania demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Przywrócenie takie byłoby naruszeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, całkowicie nie do pogodzenia z członkostwem Rady Europy. Autor listu ocenia sprawę jako skrajnie poważną i zapowiada uważne śledzenie rozwoju sytuacji w tej kwestii przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Przypomnijmy, że prezydent Kaczyński nie tylko sugerował, iż kraje europejskie mogłyby przywracać karę śmierci, ale powiedział, że osobiście jest zwolennikiem tej kary. Niepokój instancji europejskich wzbudza ponadto kampania prowadzona w Polsce przez Ligę Polskich Rodzin na rzecz przywrócenia kary śmierci dla pedofilów morderców. W cytowanym przed chwilą liście ze Strasburga przypomina się już w pierwszym zdaniu, że obalenie kary śmierci we wszelkich okolicznościach, a więc również w odniesieniu do pedofilów morderców, stanowi centralny nurt polityki Rady Europy.
Tu Paryż, RFI. Izrael kontynuował dzisiaj naloty na południowy Bejrut, gdzie walczyli również jego żołnierze o zachowanie pozycji zagrożonych atakami Hezbollahu. W czasie walk rannych zostało wielu żołnierzy, rzecznik armii nie sprecyzował jednak ilu i w jakim stopniu. Hezbollah oznajmił śmierć czterech swoich bojowników. Około 10 tysięcy izraelskich żołnierzy bierze udział w walkach w południowym Libanie, gdzie w oczekiwaniu na międzynarodowe siły bezpieczeństwa Izrael tworzy tak zwaną strefę bezpieczeństwa, podobną do tej, jaka istniała tam 6 lat temu. Przypomnijmy, że Izrael zajął terytorium o długości 100 kilometrów i szerokości od 8 do 15 kilometrów w południowym Libanie, gdzie jego oddziały pozostawały od 1985 do 2000 roku. Izrael nie chciał ponownie zajmować tego rejonu, gdzie jego żołnierze narażeni są na nieustające ataki bojówkarzy Hezbollahu. Jednak zdecydował się na ten krok ze względu na coraz bardziej intensywne ostrzały z terytorium libańskiego. Dzisiaj Hezbollah wystrzelił kolejnych kilkadziesiąt rakiet w kierunku Izraela. W wyniku tego ostrzału dwie osoby zostały zabite. Jeden z irańskich duchownych, który uczestniczył w tworzeniu Hezbollahu, zapewnił, że organizacja dysponuje takimi rakietami, które mogą zagrozić całemu terytorium Izraela. Po 3 tygodniach od rozpoczęcia ofensywy izraelskiej w południowym Libanie dyplomacja europejska stara się nawiązać dialog z Syrią. Krzysztof Rutkowski.
Do tej pory Syria była uznawana raczej za oskarżonego niż za partnera w rozmowach dyplomatycznych, ponieważ Zachód obwiniał ją o wspieranie Hezbollahu. Dzięki Hiszpanii, która od dawna utrzymywała z Syrią stosunki bardziej niż inni członkowie Unii Europejskiej otwarte, rozmowy z Damaszkiem uzyskały inną tonację. Minister spraw zagranicznych Hiszpanii, Miguel Ángel Moratinas, oświadczył w czwartek, że władze w Damaszku zapewniły, iż uczynią wszystko, co w ich mocy, by wyzyskując swe wpływy pośród Hezbollahów, doprowadzić do rozwiązania konfliktu z Izraelem. Hiszpański minister spraw zagranicznych oświadczył podczas czwartkowej konferencji prasowej w stolicy Syrii, że, cytuję, Syria pragnie stać się stroną aktywnie uczestniczącą w poszukiwaniu rozwiązania, a nie stroną dodatkowo komplikującą sytuację. Ponadto Moratinos oświadczył, że Damaszek obiecał wspierać aktywnie obecnego premiera Libanu, Fuade Signore. Signore był bliskim współpracownikiem byłego premiera Libanu, Rafika Hariri, zamordowanego w Bejrucie w lutym 2005 roku. Wyniki prac Międzynarodowej Komisji Śledczej wskazywały właśnie na władze w Damaszku jako na właściwych sprawców tego morderstwa. Moratinos jest pierwszym europejskim dyplomatą tej rangi, który odwiedził Syrię w ciągu ostatnich miesięcy. Rozmawiał z prezydentem w Damaszku, z prezydentem Baharem al-Assadem i wiceprezydentem Farukiem al-Harekiem.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Rada Bezpieczeństwa ONZ-u kontynuuje pracę nad wspólnym stanowiskiem w kwestii rezolucji. Jednocześnie kraje arabskie ze swej strony próbują wywrzeć naciski na resztę świata. Organizacja Konferencji Islamskiej zaapelowała do ONZ-u, aby organizacja ta podjęła jak najszybciej działania mające na celu przerwanie ognia w Libanie oraz otworzyła śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez Izrael. Human Rights Watch opublikowała raport, w którym kwalifikuje jako zbrodnie wojenne niektóre izraelskie ataki, w wyniku których zginęli libańscy cywile. Zaapelowała również do Izraela o położenie kresu ślepym atakom. Natomiast jak zwykle radykalny prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad stwierdził, że jedynym rozwiązaniem konfliktu w Libanie jest, cytuję, wyeliminowanie sionistycznego reżimu. Zanim to jednak nastąpi, domaga się on natychmiastowego przerwania ognia. Francuski minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy twierdzi, że francuski projekt zawieszenia broni zdobywa poparcie.
Podczas konferencji prasowej w Paryżu szef francuskiej dyplomacji oświadczył, że francuski projekt zawierający 3 punkty natychmiastowego przerwania działań zbrojnych w Libanie, trwałego zawieszenia broni osiągniętego dzięki negocjacjom politycznym oraz rozmieszczenia rozjemczych sił międzynarodowych zdobywa uznanie wspólnoty międzynarodowej w Radzie Bezpieczeństwa i w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. W środę Biały Dom oświadczył z kolei, że wysiłki dyplomatyczne Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz inicjatywy francuskie znajdują się na dobrej drodze oraz że można w najbliższych dniach oczekiwać rezolucji Rady Bezpieczeństwa w sprawie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Do tej pory w stanowiskach Waszyngtonu i Paryża występowały różnice dotyczące kolejności podejmowania działań. Francja pragnęłaby zawieszenia broni i porozumienia politycznego przed rozmieszczeniem sił międzynarodowych w południowym Libanie. Waszyngton wolałby doprowadzić do jak najszybszego rozmieszczenia owych sił. Ponadto francuski minister spraw zagranicznych oświadczył, że, cytuję, na obecnym etapie negocjacje z Syrią nie byłyby wskazane.
Tu Paryż, Radio France International. W zamachu samobójczym w Afganistanie zginęło 21 cywilów, w tym 2 dzieci i 13 innych zostało rannych. W walkach między tamulskimi rebeliantami i regularnymi oddziałami wojska i policji w Sri Lance zginęło co najmniej 21 osób, w tym 17 cywilów, którzy ponieśli śmierć w wyniku ostrzału artyleryjskiego.
W nocy ze środy na czwartek w kanale La Manche zatonął podczas połowu francuski kuter rybacki Bogini Fal. Rufa kutra błyskawicznie zanurzyła się pod wodę i jednostka zatonęła. 2 marynarzy udało się uratować. Trwają intensywne poszukiwania 2 pozostałych członków załogi. Ich szanse przeżycia w wodzie o temperaturze 18 stopni ocenia się na od 5 do 12 godzin. Przyczyny tego nagłego zatonięcia nie są znane. Powołano specjalną komisję w tej sprawie. 10-metrowy kuter spoczął na dnie na głębokości 40 metrów. W Perpignan zawalił się w środku miasta, w historycznej dzielnicy Saint-Jacques, 4-piętrowy budynek. Na szczęście obyło się bez ofiar, ponieważ budynek był oficjalnie niezamieszkały. Policja obawia się jednak, że mogli w nim przebywać nielegalni lokatorzy.
Tu Paryż, Radio France International. Były to wiadomości dziennika, w którego realizacji pomagali mi ze studia technicznego Moca Popowska i Matthew Taylor. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania przeglądu prasy, który przygotował dla Państwa dzisiaj Piotr Moszyński.
Francuska prasa nadal bardzo dużo pisze o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale dzisiejsze komentarze odznaczają się pojawieniem się pewnego niepokoju. Czy aby bardzo samodzielna polityka, jaką prowadzi wobec najnowszego konfliktu w tym rejonie Francja, nie spowoduje jej nadmiernej izolacji w gronie jej partnerów na Zachodzie? Nutki takiego niepokoju są wyczuwalne zarówno w gazetach o orientacji lewicowej, jak prawicowej. Christophe Boltanski i José Garçon piszą w tym kontekście na łamach lewicowej Libération o prawdziwym europejskim policzku wymierzonym Jacquesowi Chiracowi. Chodzi o to, że władze francuskie postawiły w swoich staraniach o zażegnanie konfliktu w Libanie najwyraźniej na kontakty z Iranem, wykluczając jakiekolwiek kontakty z Syrią i starając się ją izolować. Tymczasem same mogą się znaleźć w tej sprawie w izolacji, ponieważ inne kraje Unii Europejskiej jak najbardziej podejmują rozmowy z Damaszkiem. Jeszcze w poniedziałek francuski minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy, zapytany przez redakcję Le Figaro, czy wysoki przedstawiciel Unii do spraw polityki zagranicznej Javier Solana mógłby udać się do Syrii, odpowiedział sucho, że nie jest to ani na porządku dziennym, ani pożądane. Tymczasem wczoraj pojechał tam hiszpański minister spraw zagranicznych Miguel Moratinos i odbył długie rozmowy ze swoim syryjskim odpowiednikiem Walidem Mualemem, a Javier Solana skomentował je, mówiąc, że Moratinos, były unijny emisariusz na Bliskim Wschodzie, pertraktował w Damaszku bez żadnego wątpienia w imieniu nas wszystkich, w tym i w moim. Koniec cytatu. W międzyczasie podróż do Syrii zapowiedział także szef dyplomacji niemieckiej Frank-Walter Steinmeier, podkreślając, że regionalna rola tego kraju jest zbyt duża, by ją ignorować. Jego odpowiednik irlandzki oświadczył zaś, że nie może być żadnego skutecznego rozwiązania bez Syrii. Autorzy artykułu w Libération wyrażają obawy, że to spektakularne odcięcie się sąsiadów Francji od jej stanowiska może być wynikiem nasyconej emocjami postawy, jaką być może przyjął wobec tej kwestii prezydent Chirac. Wszystko odbywa się tak, piszą, jakby Jacques Chirac prowadził osobistą wyprawę krzyżową przeciwko Basharowi al-Assadowi, którego uważa za bezpośrednio odpowiedzialnego za zamordowanie osobistego przyjaciela prezydenta Francji, premiera Libanu Haririego. Gazeta twierdzi, że liczni dyplomaci francuscy narzekają, że stosunek szefa państwa do tej części świata stał się zbyt emocjonalny. Wyrażana przez Libération krytyka prezydenckiej polityki bliskowschodniej jest tym ostrzejsza, że w odczuciu pisma przypodchlebianie się Iranowi poszło za daleko i w końcu szef francuskiej dyplomacji musiał wycofywać się rakiem z pochopnego stwierdzenia, że kraj ten odgrywa w regionie rolę stabilizacyjną. Zdaniem gazety nie poprawiają sytuacji wahania Paryża w sprawie sił międzynarodowych w Libanie. Autorzy artykułu sądzą, że wynikają one z jednej strony ze wspomnień o tragicznym zamachu na żołnierzy francuskich w Bejrucie 23 lata temu, a z drugiej z obaw, by w oczach francuskiej i arabskiej opinii publicznej nie wypaść na kogoś zbyt łatwo akceptującego linię Amerykanów, z którymi skądinąd akurat w sprawie Libanu władze francuskie ściśle współpracują od 2 lat. Komentator prawicowego, a więc z natury rzeczy bardziej prorządowego, Le Figaro, Luc de Barochaise, też niepokoi się wahaniami Francji i wypowiedziami jej ministra spraw zagranicznych w sprawie Iranu, ale najpierw stara się rzeczowo wyjaśnić, skąd owe wahania się biorą. Francja, pisze, ma rację, że poszukuje maksimum gwarancji, zanim wyśle się na teren Libanu oddziały wojskowe. Jest ona bowiem w pierwszym szeregu. Musi wywiązać się z dawnego zobowiązania co do suwerenności i niepodległości Libanu, który jest platformą jej wpływów na Bliskim Wschodzie. Musi ona także brać pod uwagę odmowę innych wielkich zachodnich potęg wojskowych, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, uczestniczenia w korpusie rozjemczym. Większość krajów, które deklarują dziś gotowość wzięcia udziału w przygodzie sił międzynarodowych, oczekuje od Francji, że będzie ona krajem wiodącym, to znaczy, że zapewni zarówno dowództwo, jak główny kontyngent. Liban, a w każdym razie jego rząd, jak również Izrael, także stawiają na Paryż. Te oczekiwania kładą na barki przywódców francuskich ciężką odpowiedzialność. Powoduje ona, że zaangażowanie Francji musi być pozbawione wszelkich aspektów politykierskich. Zakłada ona jasną linię polityczną. Słowa wygłoszone w miniony weekend przez ministra spraw zagranicznych, wychwalające stabilizacyjną rolę Iranu na Bliskim Wschodzie, wzbudziły zdumienie naszych partnerów. Słowa te zostały na szczęście wczoraj skorygowane. Iran do tej pory nie okazał żadnej dobrej woli w poszukiwaniu rozwiązania pokojowego. Najwyraźniej oczekuje w zamian za zmianę kursu ustępstw w sprawie swojego programu nuklearnego, co byłoby nie do przyjęcia. Wreszcie, czytamy w Le Figaro, warunki stawiane przez Paryż nie powinny stać się pretekstem, by nic nie robić. Izrael twierdzi, że nie będzie żadnego powstrzymania walk, dopóki nie zostaną rozmieszczone siły rozjemcze. Francja odpowiada, że nie będzie tych sił bez zawieszenia broni. Trzeba dążyć do kompromisu, bo jeżeli mamy czekać na nastanie wielce nieprawdopodobnej, a w każdym razie bardzo odległej chwili, gdy Hezbollah i Izrael zawrą pokój, to siły międzynarodowe stracą wówczas znaczną część swej racji bytu. Cóż można do tych komentarzy prasowych dodać, że zapewne należy spodziewać się rychłego uelastycznienia stanowiska Francji w omawianych w nich sprawach. Na koniec przeglądu prasy odnotujmy, że wszystkie gazety piszą o kryzysie politycznym na Ukrainie, ale Libération nie zdążyła zauważyć mianowania Wiktora Janukowycza premierem i jeszcze pisze o wahaniach prezydenta Juszczenki, czy dokonać tej nominacji, czy rozwiązać parlament. Le Figaro owszem zdążyło to zauważyć, ale ogranicza się do odtworzenia depesz AFP w tej sprawie. Wreszcie popołudniowy Le Monde zamieszcza tylko krótką korespondencję z Moskwy na ten temat. W jej końcówce czytamy. Kierowanie sprawami zagranicznymi przypada Juszczence. Jest on jednak w sytuacji zależności politycznej. Po modyfikacji konstytucji zainspirowanej przez byłego prezydenta Kuczmę władza parlamentu uległa wzmocnieniu. Prezydent będzie musiał sobie radzić w grze z człowiekiem wspieranym przez Kreml i ukraińskich komunistów i który może się starać o poparcie rozczarowanych pomarańczową rewolucją, potępiając kryzysy parlamentarne i zwyżkę cen, jaka od czasu tej rewolucji nastąpiła.
Dzisiejszą prasą paryską przejrzał dla Państwa Piotr Moszyński. Słuchajcie Państwo Paryża RFI. Co nowego w Europie? Krzysztof Rutkowski.
W jednym z poprzednich wydań Nowości Europejskich zwracałem uwagę naszych słuchaczy na wykład Timothy Garton Asha, znanego dobrze w Polsce i na całym kontynencie brytyjskiego historyka. Wykład został przez niego przedstawiony w Oxfordzie w kaplicy Mansfield College. Powracam do tego niezwykle interesującego wykładu, by przedstawić kolejne jego wątki. W poprzednim odcinku prezentacji wykładu Asha mówiłem, kiedy po raz pierwszy słowo Europejczycy użyte zostało publicznie. Otóż w roku 733 po bitwie pod Poitiers, która ocaliła Europę przed inwazją muzułmańską. Przez wieki związki Europejczyków z chrześcijaństwem były jasne. Z katolicyzmem i z protestantyzmem, ale nie z prawosławiem. I uznawali wszyscy w Europie, jak się wyraził Timothy Garton Ash, owe związki za fundament tożsamości europejskiej. Fundament moralny, ma się rozumieć. Na fundament chrześcijański, powtarzam, katolicki i reformowany, ale nie prawosławny, jako zasadę moralności Europy, wskazywały w wieku XX zarówno partie chadeckie, jak i partie socjalistyczne. Jednak w pierwszej dekadzie XXI wieku sytuacja zmieniła się ogromnie i chrześcijaństwo jako moralny fundament Europy pozostaje pobożnym zaiste pragnieniem raczej niż rzeczywistą podwaliną duchową. Jak twierdzi Timothy Garton Ash w swoim oksfordzkim wykładzie i na poparcie swej tezy przytacza następujące argumenty. Po pierwsze, należy sprawdzić, do jakiego stopnia Europa pozostała chrześcijańska. W roku 2000 przeprowadzono bardzo poważny światowy sondaż na temat wartości. Na pytanie, czy religia jest bardzo ważna w pani, pana życiu, tak odpowiedziało 57% ankietowanych Amerykanów. Ale tylko 13% ankietowanych Brytyjczyków, 11% ankietowanych Francuzów i 9% Niemców. Prawdopodobnie Europa jest w początkach XXI wieku najbardziej świeckim z kontynentów świata. Tony Blair stanowi być może wyjątek potwierdzający regułę. To zdaniem Timothy Gartona Asha tłumaczy w pewnym stopniu, dlaczego Blair lepiej rozumie się z Bushem niż na przykład Zapatero, premierem katolickiej Hiszpanii, który niedawno oświadczył, że Hiszpanie woleliby więcej sportu niż uroczystości religijnych i nie przybył do Walencji na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI. Preambuła projektu Konstytucji Europejskiej, przypomniał Timothy Garton Ash, nie zawierała żadnego wyraźnego odniesienia ani do Boga, ani do chrześcijaństwa. Jeśli przymiotnikowi religijny nadajemy sens następujący, przestrzeganie reguł wymaganych przez religię, to niewątpliwie okaże się, że współczesna Europa jest znacznie bardziej islamska niż chrześcijańska. Oto przykład Berlina. W stolicy Niemiec najwięcej jest ciągle protestantów, ale islam znajduje się tuż za, na drugim miejscu. Katolików jest znacznie mniej w Berlinie niż wyznawców islamu. W granicach Unii Europejskiej mieszka co najmniej 12 milionów muzułmanów, a ich liczba z każdym dniem rośnie. Timothy Garton Ash napisał tak, cytuję. Presja migracyjna, przyrost naturalny, którego dekadenckie społeczności europejskie mogą pozazdrościć, przyszła integracja europejska Bośni, Albanii i Turcji spowoduje, że Unia Europejska stanie się organizmem coraz bardziej muzułmańskim. Z tego powodu nie można dłużej definiować Europy jako żywotnego wcielenia chrześcijańskiej wartości Zachodu pod groźbą zastygnięcia w pozycji, której nie da się utrzymać i która może okazać się wstępną fazą wiodącą do samobójstwa. Koniec cytatu. Do wykładu Timothy Gartona Asha powrócę w piątkowych Nowościach Europejskich.
RFI. La radio du monde. La radio du monde.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Był to rozdział europejski naszej audycji, a ja zapraszam teraz do rozdziału magazynowego. Pierwszym z magazynów, które dzisiaj Państwu przedstawimy, będzie magazyn kulturalny przygotowany jak zwykle w czwartki przez Annę Rzeczycką.
Muzyka. Lato we Francji to okres tysiąca festiwali muzycznych, teatralnych, baletowych i filmowych. Zainteresowanie publiczności tymi imprezami nie słabnie, zwłaszcza że od ponad 20 lat polityka decentralizacji sprawia, że festiwale dotarły do wielu bardzo miejsc na prowincji, gdzie kultura wcześniej była prawdziwym luksusem. Samych festiwali muzyki klasycznej jest obecnie przeszło 80. Korzysta z nich 900 tysięcy widzów. Co roku do imponującej kolekcji festiwali znanych i zasłużonych przybywa kilka nowych. W departamencie od Wien odbył się na przykład w czerwcu Festiwal Muzyki Płytowej. Pierwsze wydanie Festiwalu Sztuki Cyrkowej miało miejsce w 12 miastach centralnej Francji, m.in. w Chartres i Châteauroux. Festiwalowi weterani, Festiwal Teatralny w Awignonie i eklektyczne Noce Fourvière w Lyonie świętowali natomiast w tym roku 60. rocznicę urodzin. I mimo rozmaitych trudności, zwłaszcza finansowych, nie zamierzają przejść na emeryturę. 40. urodziny obchodzi Festiwal Muzyki w słynnym opactwie w La Chaise Dieu w Auvergne. W tym roku w jego ramach zaprezentowany zostanie specjalnie skomponowany na tę okazję utwór Krzysztofa Pendereckiego. 20-lecie wybiło 20 innych festiwali, m.in. Festiwalowi Sztuk Ulicznych w Chalon-sur-Saône. W tym ogromnym bogactwie treściowym i geograficznym praktycznie każdy Francuz może znaleźć coś dla siebie i spędzić pożytecznie i przyjemnie czas pod rozgwieżdżonym letnim niebem. Z najsłynniejszych festiwali muzyki poważnej odbywa się od ćwierć wieku w malowniczym Bonn, słynącym z win i zabytkowego szpitala Hotel Dieu. Na początku swego istnienia była to impreza o charakterze pedagogicznym i dwoje jej organizatorów, Anne Blanchard i Kader Assisi, nie spodziewało się, że stanie się jednym z trzech czy czterech najbardziej cenionych festiwali muzyki barokowej w Europie. Festiwal w Bonn zyskał sobie przede wszystkim sławę dzięki śpiewakom. Wiele dzisiejszych gwiazd operowych stawiało tam pierwsze kroki. Nic zatem dziwnego, że oficjalna jego nazwa zmieniona została niedawno na Międzynarodowy Festiwal Opery Barokowej. W 2006 roku w programie Festiwalu w Bonn oczywiście dużo było muzyki Mozarta, którą organizatorzy uczcili 250. rocznicę urodzin genialnego kompozytora. Mozart królował także w lipcu na Festiwalu Muzyki Operowej w Aix-en-Provence, gdzie polskim akcentem był Zaczarowany flet w reżyserii Christiana Lupy. Muzyka Wolfganga Amadeusza wypełnia od 26 lipca także Prad u podnóża Pirenejów, miasteczka, w którym po hiszpańskiej wojnie domowej w 1939 roku osiedlił się słynny kataloński wiolonczelista Pablo Casals. Z jego inicjatywy od 1950 roku organizowany jest tu Festiwal Muzyki Kameralnej z udziałem największych instrumentalistów świata. Kompozycje Mozarta, Chopina, Schumana i Lista wykonywane są także od połowy lipca na Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym w La Roque d'Anteron. Do 25 sierpnia w regionie Vézère, w departamencie Corrèze, trwa festiwal solistów. Koncerty odbywają się w parkach wokół wspaniałego pałacu Le Saillant i pod gołym niebem gościnnych miast Brive i Tulle. Gośćmi tegorocznego wydania są m.in. Ingrid Peruche, Frank Braley, Michail Rudi, Lafine Arts Quartet, Divina, orkiestra z Korei Południowej, Michel Corboz i jego zespół z Lozanny. Orkiestry kameralne i kilku wybitnych solistów, m.in. Abdel Rahman Elbasza i Teresa Berganza, wystąpią z kolei w tych dniach w Menton na Lazurowym Wybrzeżu, w pobliżu granicy z Włochami. Najsłynniejszym festiwalem teatralnym w Europie jest oczywiście festiwal instalujący się w lipcu w Avignonie na południu Francji. W tym roku, który był rokiem jubileuszu 60-lecia, uczcił on m.in. pamięć swego założyciela, wielkiego twórcy francuskiego teatru Jean Villara. Sława Avignonu przyćmiewa kilkanaście innych festiwali teatralnych mających miejsce w lecie na francuskiej ziemi. Wakacyjny kurort Thonon-les-Bains nad Jeziorem Lemańskim od 1996 roku przyjmuje festiwal teatru ulicznego Le Fondue du Macadam. Jego praktyczną organizacją na ocienionych platanami placach i placykach miasta zajmuje się 80 ochotników. W tym roku publiczność będzie mogła obejrzeć do 5 sierpnia w sumie 130 spektakli przygotowanych przez 40 zespołów teatralnych, cyrkowych i baletowych. Nestorem festiwali teatru ulicznego jest powstały w 1986 roku festiwal w Aurillac. Między 9 a 19 sierpnia 500 trup teatralnych z Francji, Danii, Belgii i Hiszpanii występować tu będzie przed ponad 100 tysiącami widzów. W parku otaczającym pałac Nexon w departamencie od Vienne od 21 już lat w drugiej połowie sierpnia rozstawiane są natomiast namioty cyrkowe. W ramach festiwalu o nazwie Na drogach cyrku swe umiejętności pokazują akrobaci, żonglerzy i klauni. Widzom zainteresowanym dogłębnym zbadaniem sztuki cyrkowej proponuje się udział w stażach inicjacji i doskonalenia. Mogą też nie narażać się na złamanie karku i o wiele spokojniej i wygodniej zasiąść na widowni pod cyrkowym namiotem, by oklaskiwać artystów cyrkowych. W tym roku do Nexon przyjedzie 7 zespołów, m.in. Les Intouchables, Propos, Max i Maurice, Manipul B, Philippe Gordard i duet clownów Motus i Payas. Organizatorzy festiwalu interceltyckiego w Lorient mają w tym roku powody do satysfakcji. Wielka parada narodów celtyckich, która przeszła 30 lipca ulicami bretońskiego miasta, przyciągnęła 60 tysięcy widzów. Przy dźwiękach muzyki celtyckiej maszerowało w niej 3,5 tysiąca tancerzy i muzyków z Brytanii, Irlandii, Szkocji, Kornwalii, hiszpańskich regionów Asturii i Galicji. Jednym z najbardziej oklaskiwanych zespołów był Bagade d'Oré z departamentu Morbihan, który zdobył tytuł bretońskiego mistrza muzyki tradycyjnej. Publiczność przyjęła także gorąco honorowych gości festiwalu, 150 muzyków z Australii grających na kobzie.
Wysłuchaliście Państwo magazynu kulturalnego Anny Rzeczyckiej, tu Paryż, Radio France International. Teraz będzie powtórka, ale to nic nie szkodzi. Jak zwykle ciekawe salony i wystawy Piotra Błońskiego.
Zwiedzając tego lata Louvre, warto po przejściu Wielkiej Galerii skręcić w lewo i udać się do dwóch sal, w których organizowane są czasowe wystawy Departamentu Rysunków. Obecnie jest tam wystawa rysunków Huberta Roberta, wybitnego malarza działającego w drugiej połowie XVIII wieku i aż do roku 1808, znanego już wtedy na europejskich dworach jako malarz antycznych ruin. Sprowadzenie zalet jego twórczości jedynie do tego motywu byłoby krzywdzące, ale w istocie monumentalne ruiny są najczęstszym tematem jego obrazów. Hubert Robert, choć mniej powszechnie dzisiaj znany niż współczesnemu Piranesi, którego rysunki są na obecny gust bardziej frapujące, walnie przyczynił się do rozpowszechnienia aktualnego aż po nasze czasy romantyczno-nostalgicznego podejścia do dziedzictwa antyku i wytworzenia malarskiego kanonu pejzażu z antycznymi ruinami. Ta skromna wystawa skupiająca kilkadziesiąt jego rysunków ołówkiem, sangwiną, piórkiem lub tuszem, z rzadka wzbogaconych kolorem, pokazuje, jak on ten kanon tworzył. Były to czasy, kiedy nie tylko nie malowano z natury, ale nawet rysowanie z natury uważano za wstępny etap procesu tworzenia. To też tylko niektóre rysunki noszą znamiona wykonania w terenie. Większość artysta wykonywał na podstawie wcześniejszych szkiców albo wręcz z pamięci, a w obu wypadkach fantazjował. Często całkowicie zmieniał proporcje, jak w widokach kopuły Panteonu, by uwydatnić efekt jej masywności, albo w widoku znad schodów hiszpańskich, gdzie sąsiadujące budynki zmniejszył do rozmiarów kiosku, gdzie indziej skupiał w jednym ujęciu odległe od siebie elementy, gdzie indziej jeszcze decydował się na nieistniejący w rzeczywistości punkt widzenia, na przykład w jednym z widoków świątyni w Tivoli, wypiętrzając ją wysoko, a fundamenty przetwarzając na skałę. To ujęcie miało taką siłę sugestii, że powtarzały je pokolenia artystów do tego stopnia, że obeznanego z malarstwem turystę spotyka w Tivoli zawód, że to nie aż tak wysoko. Częstokroć dla kontrastu i dla uwydatnienia czy wyolbrzymienia proporcji artysta wprowadza do swych rysunków sceny rodzajowe. Rzymskie praczki rozwieszające między ruinami bieliznę, krowy na forum Romanum czy po prostu rysujących ruiny amatorów. Hubert Robert spędził w Rzymie lat 10. Przyjechał tam w 1754 roku w świcie francuskiego ambasadora Étienne François de Choiseul'a, jako malarz całkiem początkujący, choć już specjalizujący się w widokach architektonicznych. Polecony przez Choiseul'a dyrektorowi francuskiej Akademii Rzymskiej, w krótkim czasie wzbudził podziw dla swych zdolności i postępów artystycznych. W 1766 w niecały rok po powrocie do Paryża został oficjalnie uznany przez Królewską Akademię jako malarz architektury i równocześnie przyjęty do jej grona. Od razu też zyskał ogromne powodzenie. Dość powiedzieć, że wystawiane co roku na salonie jego obrazy i rysunki były na ogół z góry sprzedane. Ta sława szybko przekroczyła granice Francji. Jego obrazy znane były m.in. na dworach Katarzyny II i Stanisława Augusta. Dodajmy tu, że Hubert Robert przyjaźnił się z cenioną na tych dwóch dworach właśnie malarką Elisabeth Vigée-Lebrun. Wykonany przez nią jego portret, obecnie w Luwrze, należy do jej najwybitniejszych dzieł. Po powrocie do Francji zamiłowanie do ruin i monumentalnej architektury pozostało. Nowym motywem stały się paryskie bramy, pałace i mosty, architektura ogrodowa, wiejskie zamczyska. Hubert Robert wyprawił się też do Prowansji i Languedocji, by na zamówienie króla uwiecznić tamtejsze zabytki rzymskie. Korzystał też z przypadkowych wydarzeń, malując na przykład ruiny opery Palais Royal po jej pożarze. Ale przeważały motywy starożytne z wyobraźni, czy dokładniej sceny z wyobraźni wypełnione elementami z pamięci. Artysta miał w niej istny katalog starożytności, z którego czerpał swobodnie. W Luwrze jest, niezależnie od omawianej wystawy, osobna sala poświęcona Hubertowi Robertowi, który zasłużył na nią w dwójnasób, bo nie tylko całą swoją twórczością, ale i działalnością na stanowisku generalnego strażnika obrazów królewskich, czyli dyrektora tworzonego w ostatnich latach panowania Ludwika XVI Muzeum w Luwrze. Po rewolucji i po okresie terroru, kiedy to jako podejrzany spędził 3/4 roku w więzieniu, Hubert Robert został jednym z jego kustoszy. I właśnie jemu zawdzięczamy kształty wielkiej galerii, monumentalny rytm jej kolumn, perspektywę arkad i przede wszystkim oświetlenie zenitalne dzięki zabudowaniu okien na przebiciu i oszkleniu dachu. Hubert Robert wykonał bowiem całą serię rysunków i obrazów przedstawiających wielką galerię w stanie istniejącym, w formie projektu, a nawet w formie ruiny. Wyśniony przez niego obecny kształt przybrała ona w połowie wieku XIX.
Były to salony i wystawy opracowane jak zwykle przez Piotra Błońskiego, tu Paryż RFI. A ja proponuję Państwu małą przerwę muzyczną. Piosenka będzie pochodzić z płyty, z ostatniej płyty Laurenta Voulzie, którą skądinąd przedstawię Państwu dokładniej w najbliższą niedzielę, a dzisiaj tylko jeden mały fragment. Piosenka pochodząca z lat 60. The Shadow of Your Smile śpiewa Laurent Voulzie.
The Shadow of Your Smile. When you have gone, will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love.
Śpiewał Laurent Woolsey, a my przechodzimy do spraw poważniejszych. Multimedia Stefana Rigera.
Internet to olbrzymia szansa dla wolności, demokracji, wiedzy, ale niesie też sobą równie wielkie zagrożenia. Co weźmie górę? Zaczynamy sobie zdawać sprawę, że potencjalnie ma to narzędzie coś z potężnego panoptikonu, owego idealnego więzienia, jakie wymyślił z końcem XVIII wieku Jeremy Bentham, jeden z ojców liberalizmu, gdzie jeden człowiek obserwować mógł wszystkich innych, samemu nie będąc widzianym. W wielkiej sieci każdy nasz ruch może być śledzony. Wszystkie połączenia przechodzą przez naszego prowajdera i każdy nasz krok jest zapisany z adresem IP naszego komputera. Spisane są czyny i rozmowy, a do protokołu w razie potrzeby zajrzeć może policja, by precyzyjnie nas namierzyć. Nie tylko w dyktaturach, gdzie robi to rutynowo, także w naszych demokracjach, gdzie sami dobrowolnie wystawiamy się na odstrzał pod pretekstem walki z terroryzmem i przestępczością, dając władzy coraz bardziej nieograniczony dostęp do cyfrowych danych i pozwalając i wydłużać stale okres, przez jaki mają być przechowywane. Ale nie tylko władza i policja potencjalnie mają nas pod lupą. Śledzą nas również inni, którzy chcą na nas zbić mniej lub bardziej uczciwy interes. Nawet gdy wiedzeni ostrożnością unikamy rozsiewania po webie naszych mailowych adresów, cookies, spywares i proste logarytmy pozwalają specom od marketingu precyzyjnie namierzyć nasz konsumencki profil, aby zarzucić nas potem skrojonymi na miarę ofertami. Robili to zawsze, nie mieli wszak nigdy narzędzia pozwalającego to czynić w takiej skali i do tego w czasie realnym. Co do naszych maili, są one odtąd niemal równie poufne jak wysyłane niegdyś widokówki. Jeśli nie zadamy sobie trudu, aby je zaszyfrować, przeczytać je można lub skopiować bez naszej wiedzy na każdym etapie ich wędrówki. Można je też zeskanować, aby wykryć obecność pewnych zadanych skanerowi słów kluczy i dokonać w ten sposób wstępnej selekcji. Odsiane listy można odłożyć na bok, by później spokojnie je przestudiować. W systemie tradycyjnej poczty zachowanie każdego listu wymagałoby gigantycznej infrastruktury. W systemie elektronicznym załatwia to parę komputerów minimalnym kosztem. A to potencjalnie daje władzy takie środki nadzoru, jakich wcześniej nawet śnić nie mogła. Innymi słowy, Stalin, gdyby dożył naszych czasów, byłby internetem zachwycony. Nie popadajmy wszak w paranoję, choć dobrze zachować czujność. Internet bowiem ma to do siebie, że sam wytwarza antidotum na systemy kontroli, jakie umożliwia. Każdą niemal barierę da się przeskoczyć, chyba że jest to wielki mur elektroniczny, jakim otoczyły się Chiny. Tam sprawa jest trudniejsza. Obejście zakazu czy cenzury nałożonej na serwer lub stronę jest na ogół dziedzinną igraszką. Wystarczy choćby posłużyć się zagraniczną wyszukiwarką albo zwrócić się do serwera, także usytuowanego za granicą. Można też skorzystać z proxies, czyli fikcyjnych adresów adresów IP, nie pozwalających na namierzenie naszego komputera, co czynią automatycznie programy zwane anonimizatorami, aczkolwiek każdy kij ma dwa końce, gdyż starając się ukryć, wzbudzamy podejrzenie, że mamy coś do ukrycia. Podobny zresztą paradoks implikuje szyfrowanie przekazów, co wcześniej było zakazane, lecz od lat 90. dozwolone jest w większości krajów. Ten, kto szyfruje, musi mieć swoje powody, dobre lub złe, i jeśli władza coś podejrzewa, może zmusić nas prawnie do ujawnienia szyfru. W sumie jednak jedynym prawdziwym zabezpieczeniem przed ewentualnym totalitarnym poślizgiem jest masowy, demokratyczny charakter tego medium i zwłaszcza fakt, że internet jest pierwszą w dziejach technologią, która rozwija się w dużym stopniu z inicjatywy samych jej użytkowników, czyli ciebie i mnie. To wszechświat w nieustającej i w znacznej mierze spontanicznej ekspansji, w którym mimo coraz bardziej energicznych zakusów ze strony władz i ekonomii, poszczególni aktorzy mają więcej do powiedzenia niż kiedykolwiek w historii. Czy można było sobie wyobrazić jeszcze ćwierć wieku temu, że każdy praktycznie mieszkaniec planety, jeśli tylko ma dostęp do komputera i minimum umiejętności, będzie mógł w ciągu paru minut puścić w planetarny obieg dowolną informację lub opinię, na którą wszyscy inni niemal natychmiast mogą zareagować? Wiadomo z historii, że technika może wyzwolić jedynie tych, którzy umieją się nią posługiwać, a zatem im więcej ludzi opanuje to nowe narzędzie, tym mniejsze będzie ryzyko, by służyło ono zniewoleniu. Czy od tego wyzwolenia człowiek się ulepszy, wcale nie wiadomo, ale nie mamy chyba innego wyjścia, nie ma odwrotu.
RFI. Plus d'ailleurs, plus qu'ailleurs.
Były to multimedia Stefana Rigera. Słuchacie Państwo Paryża RFI. Ostatnią pozycją naszej dzisiejszej audycji będzie muzyka ze świata, opracowana jak zwykle przez Agnieszkę Kumor.
Można by pomyśleć, że nasz dzisiejszy gość wypłynął na fali latynoskich piosenkarzy lat 90. Ricky Martin, Shakira, Paulina Rubio, Thalia, którzy zdobyli międzynarodową popularność tylko dlatego, że ich piosenki napisane zostały od razu po angielsku. Jak pisze w internecie Jason Birchmeier, nasz bohater po prostu odczuwał potrzebę pisania, komponowania i śpiewania w ojczystym języku. Jego piosenki podbiły serca słuchaczy i tak to się zaczęło. No, może krytyk AllMusic nieco upraszcza sprawę, bo w życiu potrzeba jeszcze trochę szczęścia. Ale rzeczywiście, Kolumbijczyk Juan Esteban Aristizabal, urodzony w Medellin, rzucił miłośników muzyki pop na kolana. Wydany w roku 2000 Fíjate Bien zebrał same pochwały. Podobnie było z drugą płytą z 2002 roku, Un Día Normal. Album zajmował pierwsze miejsce na latynoskiej liście przebojów przez 2 lata. Dziś Juanes, bo taki nosi pseudonim, gościł u nas ze swą trzecią płytą, Mi Sangre.
que no me vaya, me siento indestructible como un cañón de metralla, y esto es lo que tú me haces sentir desde el día en que te conocí.
Rozpoczął naukę gry na gitarze w wieku 7 lat. Uczył go ojciec i starsi bracia. Poznał w ten sposób tradycyjne boleros, tangos, cumbias, a także kolumbijskie style ludowe jak vallenato i guasca. Burzliwa sytuacja polityczna panująca w Kolumbii odcisnęła swoje piętno także na rodzinie Juanesa. Jego kuzyn zginął z rąk porywaczy, bliski przyjaciel został zastrzelony przez uzbrojonego napastnika. Jako nastolatek Juanes stracił ojca, który umarł na raka. Wszystkie te tragiczne wydarzenia wpłynęły na kształtujący się światopogląd młodego człowieka i sposób, w jaki odczuwał on ciemną stronę życia.
En la calle, en la esquina, en la plaza, en la cuadra, papá. Está de vuelta la Rosario, tijeras, pa' que se esconda.
Se llamaba Rosario, del barrio era la manda más, con su pistola en la mano, siempre lista pa' matar. En odios y desengaños, Rosario era la number one, yeah. Nunca amó ni la amaron. Y en sus ojos siempre el dolor existió. Todo fue porque en su niñez un mal para Dios. Y se vengó. Era Rosario tijera, la de pistola, espejito y labial. En su cartera siempre llena de vicio. Sexo, balas, placer y dolor.
Pierwsza grupa muzyczna, którą stworzył nasz bohater o powłóczystym spojrzeniu Antonio Banderasa, była pod dużym wpływem heavy metal. Zdobyła relatywną sławę w Kolumbii, nagrywając w ciągu 11 lat swego istnienia 6 albumów, aż przyszła chętka solowej kariery. Juanes wyjechał do Los Angeles. W wyprawie towarzyszyła mu jedynie gitara i kaseta demo z autorskimi kompozycjami. I tu wkroczyło właśnie szczęście. Juanes spotkał producenta Gustavo Santoro, Lala z pochodzenia Argentyńczyka. Album Fíjate Bien, wydany przez jego wydawnictwo Surco wspólnie z Universal Music Latino, był pierwszym owocem ich współpracy. Na płycie słychać też innego Kolumbijczyka, dawnego towarzysza Enrique Iglesiasa, piosenkarza, kompozytora i gitarzystę Fernana Martineza. Adios le pido, piosenka z jego kolejnego albumu Un Día Normal, zagarnęła w lutym 2002 roku pierwsze miejsce w rankingach radiowych w USA i krajach Ameryki Łacińskiej. Duet naszego przystojnego bruneta z Nelly Furtado, fotografia, wykonany na ceremonii wręczenia Latin Grammy i milion singli z tym utworem ugruntowały jego pozycję, utrzymując się przez 92 tygodnie na top 10 albumów hiszpańskojęzycznych. La Camisa Negra z ostatniego albumu Mi Sangre wykroczyła poza rankingi latynoskie. Juanes awansował na artystę o międzynarodowej sławie. Więcej, Time zakwalifikował go do grona 100 najwybitniejszych osobistości świata. Noszę czarną koszulę, a pod nią serce umarłego Juanes.
Como por pobre y feo, pero antojado. Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita.
Me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré.
Był to magazyn Agnieszki Kumor, Muzyka ze Świata. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Nasza audycja popołudniowa dobiega już końca. Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji wieczornej o 23:00 w imieniu Grzegorza Dobieckiego. Ja się już z Państwem żegnam, życząc miłego wieczoru. Do usłyszenia.